Dobry wieczór z kulturą.
Dobry wieczór, Marzena Bakowska. Dziś w pierwszej części audycji Iwona Adamska zaplanowała spotkanie z wyjątkową książką, która niedawno się ukazała. Tytuł to Ambulans jedzie na wieś śladami wędrownych wyrwi zębów. To nie tylko opowieść o wędrownej dentystce, która w latach 60. edukowała i leczyła mazurską społeczność. To także rodzinna podróż sentymentalna, historia stomatologii. Gościniami audycji będą Aleksandra Kozłowska i Teresa Radecka-Kozłowska. Natomiast w drugiej części audycji, po wpół do 10, będzie młody muzyk z Gdyni. Ma zaledwie 16 lat, ale już konkuruje z dorosłymi artystami. Gra na wyjątkowym instrumencie, kotłach karaibskich. Samuel Mold, bo o nim mowa, odniósł niedawno sukces na festiwalu Panorama w Trinidadzie. Wystąpił na tej najważniejszej dla artystów grających na kotłach karaibskich imprezie jako pierwszy Polak w historii. Samuel jest uczniem drugiej klasy 6 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Jest także członkiem jedynej w Polsce orkiestry kotłów karaibskich Amber Steel Band, którą w Gdyni prowadzą jego rodzice, Agnieszka i Adam Mold. Zanim porozmawiamy z Samuelem, będzie krótka relacja z wizyty na ich ostatniej próbie. Wybrałam się bowiem we wtorkowy wieczór z mikrofonem do szkoły na Dąbrowie, gdzie ćwiczą członkowie zespołu. Zapraszam na...
Dobry wieczór z kulturą. Dobry wieczór z kulturą.
Któż z nas nie boi się dentysty, niech pierwszy podniesie rękę. To oczywiście żart, ale zapewniam, że teraz porozmawiamy o stomatologii w nieoczywisty sposób. W studiu Iwona Demska.
Dobry wieczór. Witam też dwie urocze panie, panią Teresę Radecką-Kozłowską, stomatolożkę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Na emeryturze już.
Tak, już na emeryturze.
I Aleksandrę Kozłowską, dziennikarkę i pisarkę. Od razu powiem, że zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Łączy panie dość ścisła więź.
Wiele ze krwi.
Tak, tak. Mama i córka.
Dobry wieczór, tak. Miło mi, pierwszy raz w życiu biorę udział w wywiadzie razem z mamą. Jak tu przyszłyśmy, mama powiedziała, że nigdy człowiek nie wie, jakie przygody go spotkają nawet już w drugiej połowie życia.
No, przygody to panią różne spotykały. Będziemy oczywiście o tym rozmawiać, bo pretekstem do naszego spotkania jest książka napisana przez panią Aleksandrę. Chociaż to byłoby nadużycie, gdybym tylko panią wymieniała. Pani przelewała to na papier, ale bez mamy by ta książka nie powstała. Ambulans jedzie na wieś, czyli śladami wędrownych wyrwi zębów.
Tak, mamy udział był tutaj kluczowy.
No właśnie, pytałam przed rozpoczęciem rozmowy, ile zębów pani Teresa wyrwała. Koło setki. Taka była odpowiedź.
Może i więcej.
Trochę tego było, tak?
Oj, w trakcie kariery. Było tyle lat.
No to prawda. A pewnie stan uzębienia w latach 60. w Polsce nie był najlepszy. O tym też będziemy pewnie rozmawiać. Skąd taki pomysł, żeby wybrać się w podróż sentymentalną, bo też pojechali państwo rodzinnie. Był jeszcze tata Tolek. Tak. I brat Przemek.
To była pierwsza podróż w ramach przygotowań do książki, zbierania materiałów. Pomysł na książkę też zupełnie przypadkiem odkryłam, bo on czekał przez lata na mnie, mając mamę stomatolożkę z doświadczeniem właśnie pracy w ruchomych ambulansach dentystycznych. Słuchałam jej opowieści od dzieciństwa, ale naprawdę musiało dużo, dużo wody upłynąć, dużo zębów zostać wyrwanych, zanim do mnie dotarło, że to, jaki ten temat ma potencjał właśnie reporterski, że to jest, tak naprawdę wiem tylko, że mama jeździła ambulansem, ale nie miałam pojęcia, ile w ogóle było takich pojazdów, kiedy ruszyły w Polskę, co to za akcja. Mama mówiła tylko, że to właśnie ambulans jej akurat był darem Polonii Amerykańskiej, że jeździła 5 lat blisko po Warmii i Mazurach.
Pani Teresa, czy pani się ten pomysł podobał, kiedy Ola rzuciła, mamo, jedźmy w podróż sentymentalną po wsiach,
bardzo,
miasteczkach?
Oczywiście, tak. Byłam za. Dla mnie to też było wielkie przeżycie. Jakby powtórka z rozrywki.
No właśnie.
Rozrywki.
Rozrywką to bym tego nie nazwała, bo to była poważna, ciężka robota. Kiedy pierwsze dentobusy wyruszyły w powojenną Polskę?
To już było latem 1946 roku. Bardzo szybko rząd poprzez swoich wysłanych w teren badaczy zorientował się, że stan nie tylko zębów, ale w ogóle zdrowia mieszkańców wsi jest zatrważający. I ponieważ brakowało wszystkiego łącznie z ośrodkami zdrowia, część przed wojną była już zakładana na wsiach, ale lekarzy było no naprawdę co tyle, co kot nawłakał, można powiedzieć, lekarzy i sprzętu. Łatwiej było wysłać takie mobilne ekipy na prowincję niż czekać, aż powstaną stopniowo przychodnie i lekarz będzie na miejscu. Pierwsze na przykład ambulanse w województwie w okolicach Krakowa ruszyły w czerwcu 1946 i tak w każdym województwie najpierw po 2-3 stopniowo ich przybywało aż do ponad 200 w latach pod koniec 60-tych, 70-tych. Białe ekipy, tak, z młodych ludzi, najczęściej się składające z świeżych absolwentów studiów. Wiele, wiele z nich to właśnie kobiety, tak jak moja mama.
Pani Tereso, pani nie planowała na początku, po zakończeniu studiów, jako świeżo upieczona dentystka pracy właśnie w takim ambulansie. To był przypadek, tak?
Absolutny przypadek. Tak. Mąż spotkał koleżankę moją, która mówi, słuchaj, a zapytaj Teresę, może by mnie zastąpiła na tym ambulansie. Ja jestem w stanie odmiennym, ja już nie mogę, tak, wiesz, od wsi do wsi i ciężko. To Lech mówi, dobrze, dobrze, zapytam. No i pytam, nie wiem, nie ma sprawy, jak mam w takiej sytuacji, biorę. 5 lat tak sobie jeździłam na tym ambulansie. Tak, no miałam świetną asystentkę. Była w wieku moich rodziców. Opiekowała się mną jak córeczką. No tak było. Także to ułatwiało mi bardzo, bardzo sprawę. Tak było od wsi do wsi. I nie mchem chaty optykam, tylko zęby.
Plombami zatykał. Bo pamiętam taki właśnie, mamy żart, zagadkę, kto to jest, chodzi od wsi do wsi i mchem chaty łoptyka. Mechołoptyk. Mechołoptyk. A mama była, no tak, zębozatyrkacz, można powiedzieć, zęborwacz.
Pani Tereso, a czy pani w ogóle miała jakieś wyobrażenie, jak będzie wyglądała taka praca w dentobusie? Czy i też w jaki sposób wyposażony był taki ambulans?
Wyobrażenia nie miałam żadnego. Wszystko zdałam na doświadczenie osobiste. A ambulans, tym, którym ja jeździłam, bardzo dobrze wyposażony, bo to był dar Polonii Amerykańskiej dla dzieci polskich. Więc było w nim wszystko. I wypełnienia świetne, i sprzęt. No, kierowca był już nasz. Tak, ale też był bardzo, bardzo potrzebny, bo załatwiał różne sprawy i zakupy z odległych wsi. I był podporą tutaj na sprawę, wesoły, uśmiechnięty.
To był cały gabinet na kółkach przecież.
Był cały gabinet na kółkach, tak.
Z fotelem, bormaszyną.
Tak, tak, z pełnym wyposażeniem. Także miałam to szczęście, że trafiłam na... A różnie bywało. Różnie bywało. No to wioska, czy miasteczko małe, w latach, początek lat 60. to, jak to się mówi, bieda znędzą. Ale to my, dzięki asystentce, dzięki tej pani Helenie, dzięki temu panu Jankowi, kierowcy, zresztą ludzi. Reakcja ludzi była fantastyczna. Najpierw z takim zaciekawieniem, tak zaglądali do tego ambulansu, tak patrzyli, coś szeptali między sobą. A ja zaczynałam zawsze od pogadanek. Dlaczego leczymy ząbki, co się dzieje, jak są nieleczone, jakie choroby można dostać. I pokazywałam narzędzia, że to nic takiego. I tak słuchali. W końcu ktoś tam się wyrywał z tłumu, mówi, to ja siadam na tym fotelu. A wy proszę bardzo. I się zaczęła akcja.
Z książki wynika, że wiedza stomatologiczna była bardzo nikła. Na przykład w domu była jedna szczoteczka do zębów, której używała cała rodzina.
Tak było, tak. I właśnie dlatego te pogadanki, to uświadamianie, że każdy powinien mieć swoją szczoteczkę, że myje się ząbki po każdym jedzeniu, po śniadaniu, obiedzie i kolacji. Pokazywałam, patrzcie, to jest prawidłowa szczoteczka, żeby to nie była taka szczotka na przykład jak do zamiatania podłogi.
Pani była już profesjonalną dentystką, ale jak w powojennej Polsce leczono zęby, czym je leczono? I wiem, że też były instytucje znachorów, które specjalnie nie były popierane, bo to była nielegalna inicjatywa.
Tak, to raz. A po drugie, jeżeli był kowal w pobliżu, to załatwiał pewne sprawy. Siada pacjentka, proszę otworzyć usta, patrzy, a tam połamane korony. tylko korzenie tkwią w wiązę. Ja mówię, a to co? No, u kowala byłam.
A pani jaki miała konkretnie sprzęt? Czy już wtedy taki dentobus był?
Ja miałam ten ambulans, jak to był, jak wspomniałam, dar Polonii amerykańskiej. Fantastycznie wyposażony. Jak na owe czasy. Wszystko tam było.
Kleszcze różne.
Tak, i materiały do wypełnień. I opatrunkowe. Miałam szczęście pod tym względem.
Kiedy czytałam książkę na początku i opisywała pani Ola tutaj, w jaki sposób się wyrywa zęby, to jest taka misterna robota, bo każdy ząb wymaga odpowiedniej techniki, trochę innych kleszczy. Czy pamięta pani jakieś ekstremalne historie ze swojej pracy? Na przykład ktoś zbiegł z fotela, albo był kłopot, żeby jakiś ząb wyrwać?
Tak, były ciężkie ekstrakcje, ale moja asystentka, pani Helena, sama mówi, doktor, damy radę. No i sięgnęła tam przez to takie pudło z kleszczami różnymi. Ja mówię, niech pani wybierze teraz to, co będzie tam pasowało. No i tak było. Także no, duża pomoc tej pomocy.
Czasem szycie, nie? Było
dziąsem. A no, szycie to tak, to na gminie. Jak usuwałam kilka zębów. To nie można było zostawić takiej rany otwartej. No to igła taka zaokrąglona, niteczka i...
A czy były znieczulenia?
Były znieczulenia, tak. Miałam znieczulenia. Tylko oszczędzałam te znieczulenia na ekstrakcję. Teraz to leczenie zębów, to znieczula się i leczy. A wtedy ograniczona ilość była tych znieczuleń. To trzymałam raczej na ekstrakcji. Jak to będzie, prawda, trzeba było 2-3 zęby naraz, czy koleje usuwać, to co było mi. Ale starałam się tak delikatnie, żeby nie było bólu, żeby człowiek nie cierpiał. A przede wszystkim dzieci, bo ja szczególnie dzieci leczyłam, szkolne dzieciaczki, które na później się tak ośmieliły, że mi wchodziły do gabinetu, siadały na fotelu. Mówię, a teraz ja.
Czyli to jednak było coś z rozrywki.
Z rozrywki, tak. Było coś z rozrywki.
Dla mieszkańców.
Pani Olu, kiedy zabierała się pani do pisania książki, czy ten taki szerszy kontekst od razu pojawił się w pani głowie? Bo to nie jest tylko i wyłącznie historia waszej rodziny i pracy pani mamy, ale to jest też historia tamtego regionu. Zresztą nie tylko. Szeroka historia stomatologii w Polsce, ale sięga też pani do starożytności, czy właściwie do pierwszych stomatologów na świecie.
Tak, tak. To było takie podążanie za nitką do kłębka. Najpierw poszukiwania w internecie, w książkach, prasie powojennej, żeby się jak najwięcej dowiedzieć o samej tej akcji ambulansowej. Ona rzeczywiście była skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Popołudniami też przyjmowali stomatolodzy dorosłych. No i taka naprawdę bardzo szybka, bardzo mocna ciekawość była napędem, więc no skoro piszę o ambulansach, to też ważne było, żeby zorientować się, co ci lekarze zastawali przyjeżdżając właśnie, czy tak jak mama do Liksajnów, Kruklanek lub Kut, czy właśnie jeżdżąc po wioskach podkrakowskich, jak jeden też z opisywanych przeze mnie stomatologów, czyli po prostu jaki był ten stan zdrowia, stan zębów powojennych mieszkańców. O samej stomatologii chciałam się też dowiedzieć jak najwięcej. No, ze zdziwieniem dowiedziałam się, że już w starożytności i w Rzymie, w Grecji Etruskowie byli świetnymi specjalistami od mostków. Bardzo wcześnie też, w zależności oczywiście od rejonu, już Rzymianie też wstawiali sztuczne zęby, dodatkowe dla człowieka sztuczne, bo bardzo często były to zęby zwierząt, na przykład właśnie osłów. A z kolei, jeśli dobrze pamiętam, chyba George Washington, tak, miał bardzo zęby w złym stanie i sporządzono dla niego sztuczną szczękę z zębami niewolników. Niestety też takie historie właśnie. Więc to wszystko jest szeroki, mroczny rozdział historii ludzkości. Zresztą nie tylko ludzkości, bo na próchnicę i bóle zębów cierpią również zwierzęta. To jakoś może, czy to po nas pociesza, no może stanowić jakieś takie uspokojenie, że no nie tylko nas to dotyka. Na pewno szczęśliwcami są rekiny. Rekiny nie mają takich problemów. Im zęby rosną całe życie, kolejne rzędy się pojawiają. Chciałabym być takim rekinem.
Też zazdroszczę.
Tak. No więc rzeczywiście im głębiej kopałam, im głębiej wiercałam się w tą historię stomatologii, również właśnie polskiej, powojennej, tym ciekawszych rzeczy się dowiadywałam. Od początku też chciałam dotrzeć do lekarzy i pacjentów. W jakimś stopniu się to udało. W Lublinie między innymi właśnie rozmawiałam z panią Elżbietą Pajączkowską-Wiszniewską, która w latach 50. po Lubelszczyźnie jeździła. Opowiada to co mama, że zęby to na kubły były rwane. Też dlatego, że po prostu były w tak fatalnym stanie, że już nie było co leczyć. To były lata zaniedbań, lata braku higieny, świadomości, edukacji, biedy. To była naprawdę ciężka decyzja nieraz dla mieszkańców wsi lat powojennych, czy kupić kostkę mydła, czy może lepiej buty dla dziecka, bo idzie do szkoły.
Opisuje też pani w jednym z rozdziałów sytuację i stan polskiej służby zdrowia powojennej. Pojawiają się pierwsze dentobusy. Nie wszystkie dentobusy były tak wyposażone jak dentobus pani mamy, amerykański. Jak radzili sobie stomatolodzy, kiedy brakło jakiegoś sprzętu czy jakiejś substancji?
Dużo pozostawiali nadziei, że będzie dobrze. Pamiętajmy, że to było pokolenie, które przeżyło wojnę, więc było też już zahartowane w brakach, w takiej umiejętności radzenia sobie, że jeśli tego nie ma, no to wykorzystamy coś innego. Oczywiście pewnych rzeczy nie dało się zastąpić. Te amalgamaty w różnym stanie nieraz trafiały do wyposażenia ambulansów, bywały zupełnie zaschnięte, bo jakiś okazało się, że to przychodnia, na przykład tutaj w Gdańsku akurat to taką historię przeczytałam, przekazała ambulansom pewnie, żeby się pozbyć słabego materiału. On się nie nadawał już do użytku, był kompletnie wysuszony. Problemem były też środki do dezynfekcji, do sterylizacji, przydziały, znowu przydziały właśnie, czyli na przykład denaturatu, jakieś pół litra na tydzień. Na miejscu nieraz udawało się dokupić na przykład spirytus, czyli właśnie we wsi. Zdarzało się też tak, że w Bieszczadach, w jakiejś miejscowości, o której opowiadała mi jedna z bohaterek, dostała pomieszczenie na rozstawienie gabinetu i tam rurka z gazem prosto ze ściany wystawała i ona nad tym gazem sterylizowała narzędzia. Dziś pewnie trudno sobie wyobrazić, że można w ogóle w ten sposób pracować i używać wielokrotnie na przykład tych samych igieł czy wierteł. Teraz mamy, wszystko jest zapakowane osobno i jednorazowe. No ale pewnie to było lepsze niż w ogóle nic nie robić. To ogromna wdzięczność też ludzi, pacjentów. W różny sposób wyrażana.
Pani Tereso, a jak jest, jak było może najpierw ze świadomością dentystyczną w Polsce, kiedy pani rozpoczynała swoją pracę i jak szybko ona rosła?
Świadomość była niewielka. Dziesiątki lat i wieś była bez ośrodka zdrowia. Niekiedy felczer, no kowal, prawda? Tak. Także ja uważam, że moim zadaniem pierwszym, jaki podejmuję, to jest oświadamianie, mówienie i prośba o przekazanie tego, co ja powiedziałam, innym ludziom. Ale jeśli chodzi o stan uzębienia dzisiaj, on nie jest idealny. Jest też dużo do zrobienia. Też by się przydał nie jeden ambulans. Tak. Który by jeździł po miastach, od wsi, tak, miasteczkach. No, felczer. W niektórych miejscowościach byli felczerzy. I oni dobrą robotę robili. Bo nie tylko dawali zastrzyki, jakieś pierwsze porady, ale oswajali mieszkańców wsi z gabinetem lekarskim, felczerskim, stomatologicznym. I no nie wiem, jak to w tej chwili na wsiach wygląda, ale pewnie nie za bardzo dobrze. Nie za bardzo dobrze, że jednak ta próchnica nie została absolutnie wykorzeniona. Dużo do zrobienia jest w tej kwestii. No ale zobaczymy.
Nowe pokolenia się uczą.
Uczą się nowe
kończą
pokolenia.
Studia, a rzeczywiście tak, statystyki są przerażające. 99% dorosłych Polaków ma próchnicę.
Teraz, w tych czasach.
Tak.
Gdy naprawdę jest to... No tak, ale w tej chwili większość gabinetów jest prywatna praktyka I po prostu nie wszystkich, nie każdego stać na opłacenie wizyty.
I nie ma w szkołach gabinetów.
I nie ma w szkołach. Oj, to jest pierwszy błąd. Bo jednak te dzieci od zerówki były doprowadzane do gabinetu. Była pogadanka, później przegląd. Wybierałam dzieci właśnie, które mają próchnicę. I już wiadomo było, już pani Helena na drugi dzień biegła do klasy. Antek, Zosia i Marysia, proszę do gabinetu. A teraz chyba rzadko kiedy są gabinety w szkołach.
Tak, rzadko kiedy i też wydaje mi się, że ta świadomość tego, czym skutkują nieleczone zęby, jak wpływają na stan całego organizmu i serca.
I stawy, to sieje z tych zębów.
A my chyba patrzymy głównie pod kątem estetycznym.
Żeby był piękny uśmiech, prawda?
Tak, tak. A tak jak właśnie dane na stronie Ministerstwa Zdrowia, no mówią o tym, że część Polaków w ogóle nie myje zębów. Nie, po prostu pewnie żują gumę, pewnie jakieś tam jabłko się zje, bo to jest też takie przekonanie, że to wystarczy. I no rzeczywiście to jest taki bardzo przyczajony, mówię o próchnicy, sprytny wróg. Każdy wie, że no, jeśli są jakieś choroby serca, trzeba iść do lekarza, choroby neurologiczne,
choroby
stawów. A te zęby, one były zawsze, wydaje mi się, tak na końcu, że to nie, dopóki nie bolą, tak, że głowa pęka, to jeszcze odłożymy tą wizytę. I to takie są właśnie tego konsekwencje dzisiaj. No naprawdę wystarczy sobie zajrzeć na strony rządowe i dostać gęsiej skórki z przerażenia.
No tak, i dopóki gryźć można, to też jeszcze może nie jest to.
I dopóki tak. Pieńki są, bo tak okres.
Tak, tak.
Ja pieńki mam.
Na zakończenie chciałabym zapytać panie, jak wypadła ta podróż sentymentalna? Czy są osoby, które pamiętają panią Teresę, ambulans i jak wypadła też konfrontacja z Mazurami?
Tak, mieliśmy to szczęście, że spotkaliśmy pacjentów, były pacjentki mamy i to był przypadek zupełny we wsi Liksajny, to jest na Warmii. Teraz niedawno powtórzyłyśmy z mamą tą podróż, ale pierwsza nasza była we wrześniu 2022 roku i mój brat zagadnął tak we wsi właśnie panią, no, która sądząc z wyglądu mogłaby pamiętać te czasy jako dziecko. Okazało się, że pani Marianna miała 10 lat, kiedy gabinet mamy stacjonował we wsi i pamięta przede wszystkim, że się bała i że nas tam prowadzili. To tak brzmi, jakby prowadzili na ścięcie.
Na rzeź.
Tak, na rzeź, ale też wspominała, że bardzo długo służyły jej te plomby założone wtedy, amalgamatowe. Znalazła nawet, pogadała ze znajomymi, z sąsiadami i znalazła dom, w którym mama z asystentką panią Heleną kwaterowały. Miały tam pokój z kuchnią, z używalnością kuchni. Nie mogliśmy tego domu rozpoznać ze zdjęć właśnie takich archiwalnych, zrobionych przez tatę, bo jest dziś kompletnie przebudowany, odnowiony. Ale wiemy już, który to był. I kuzyn pani Mariany, wówczas też dzieciak, mówił, że był bardzo niezadowolony z tego, że stomatolożka tam kwateruje, bo dzieci w szkole się go bały. Mówiły, to u ciebie mieszka ta straszna dentystka. Omijały dom szerokim łukiem. Ale no już teraz, po latach, było to bardzo wzruszające spotkanie dla mamy i dla pani Marianny.
Dla mnie czytanie tej książki to też było wzruszające spotkanie, bo całkiem niespodziewanie odkryłam, że poświęciła pani trochę czasu mojej cioci. Tak. Jadwidze Tresenberg, pisarce mazurskiej, działaczce, nauczycielce, no postaci wyjątkowej.
O niej wspominają właśnie też moi rozmówcy, pamiętają ją jako nauczycielkę, czytają opowieści mazurskie, gdzie występują właśnie mrożące krew w żyłach postaci jak Topnik czy Pożeracz Serc. Jedna z dziewczyn, która pomagała mi w szukaniu materiałów, Justyna Skruklanek, hobbystycznie organistka, grała na pogrzebie nawet właśnie pani Jadwigi. Wspaniałe są takie koła, jakie zataczać potrafi historia i te sieci, jakie znajdujemy.
Teresa Radecka-Kozłowska, stomatolożka i Aleksandra Kozłowska, dziennikarka i pisarka, autorka książki Ambulans jedzie na wieś, śladami wędrownych wyrwi zębów. Bardzo panią dziękuję.
Dziękujemy.
Świetnie pani poprowadziła spotkanie.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Dobry wieczór z kulturą. wieczór z kulturą.
16-letni Samuel Molt z Gdyni jako pierwszy Polak w historii uczestniczył w prestiżowym festiwalu Panorama w Trinidadzie i Tobago, grając na kotłach karaibskich. Zespół, w którym zagrał, zdobył pierwsze miejsce. Miłość do kotłów karaibskich zaszczepili w nim rodzice Agnieszka i Adam Molt, którzy założyli 11 lat temu pierwszą w Polsce orkiestrę kotłów karaibskich Amber's Steel Band. Wybrałam się do szkoły na gdyńskiej Dobrowie, gdzie odbywają się próby zespołu.
W ogóle super są ludzie i fajnie jest grać ogólnie. Jest super energia i fajnie trochę też pobawić się.
Można się odstresować i można tak wyładować te emocje wszystkie, które się kłębią przez cały tydzień i przez cały dzień. I po prostu się przychodzi tutaj i można je wszystkie wyładować w muzykę.
Próby mamy tak co tydzień we wtorki, ale co dwa tygodnie mamy w sobotę próbę taką po prostu dwugodzinną, żeby sobie przyjść tak na luzie, taką pograć, trochę porozmawiać, trochę się powygłupiać, taką na luziku, że tak określę.
A co w ogóle gracie? Jaki repertuar? Bo tutaj słyszałam takie mocne brzmienia.
Na pewno mamy Mission Impossible, to jedna z takich starszych. Mamy Terminatora, mamy Happy, Sky Full of Stars, ale to młodsze grupy. Vikings Adventure. Bring Me Back to Life. Not Gonna Die.
Wow, słyszę. Bardzo, bardzo, bardzo dużo tych wszystkich jest. Patrzę na te kotły i dla mnie one wyglądają jak taki wklęsły kocioł. Gdzie jaki dźwięk jest?
Są różnie wyżłobione te miejsca. Wydaje inną nutę i są też, są właśnie niższe i są wyższe, są też właśnie różne tonacje na różnych typach tych instrumentów, bo są gitary, basy, tenory i właśnie soprany i niby te same nuty, a jednak inaczej brzmią na każdym instrumencie.
Bardzo dużo tutaj jest tych kotłów i na wszystkich wszyscy grają, czy tylko na części?
Nie zawsze na wszystkich, zależy jaka grupa, bo jeżeli spotykamy się wszyscy na jakimś koncercie, to czasem się uzbiera, że każdy instrument jest zajęty, ale tak jak my, no to nas jest mniej dużo niż instrumentów, które mamy.
Bo wy jesteście taką, że tak powiem, już wysoką grupą, jeśli chodzi o umiejętności, tak?
No tak, najlepszą. No, nie będę ukrywać.
Co sprawia, że pani dzieci chcą uczestniczyć w takiej grupie?
Atmosfera, która tutaj panuje, pełna akceptacji, pomysłowości, kreatywności. Pan Adam z panią Agnieszką wprowadzają taką atmosferę właśnie pełnej akceptacji, szaleństw, trochę żartów, co sprawia, że to jest wielka przyjemność, zabawa i przy okazji super sukcesy, które napędzają to.
No właśnie słyszymy, że trwa próba. Jednym słowem to też jest wyzwanie, bo takie dzieci muszą poświęcić swój prywatny czas. Jesteśmy teraz wieczorem, mogłyby sobie grać w jakąś grę albo oglądać telewizję, a tu są na próbie.
Tak, oprócz tego, że właściwie jest 19:30 można powiedzieć, tak za kilka minut, to jeszcze są soboty często gęsto. To są wydarzenia, kiedy gramy koncerty gdzieś w jakichś miejscach, więc trzeba dojechać, rozładować, załadować. No, ale to jest tego warte, więc dlatego to robimy.
No, mówi pani robimy, czyli się pani utożsamia.
Tak, no wiadomo, że rodzic jest zawsze tą osobą obecną, która pomaga i przy organizacji i wozi dzieci na koncerty, na próby. Zresztą ja tutaj do tej drużyny dokoptowałam jeszcze dwoje innych dzieci, więc myślę, że to jest najlepsze świadectwo tego, że jesteśmy zadowoleni, że dobrze się tu dzieciakom gra.
A ile dzieci pani tu gra? Bo słyszałam, że więcej niż jedno.
To znaczy grał syn, gra obecnie córka, ale jeszcze córka znajomych i jeszcze synek znajomych. Także w sumie jak się spotykamy na koncertach, to zajmujemy pierwsze rzędy.
Słyszałam, że pani też z daleka przyjeżdża na próby.
Dojeżdżamy z Mostów, więc jest to kawałeczek, bo tutaj jesteśmy na Dąbrowie w tej chwili, w Gdyni Dąbrowie.
We'll be right back.
grałem w szkole w Anglii, bo taki boom kotu karaibski w każdej szkole, w dużym mieście już były te instrumenty i bardzo na wysokim poziomie nauczone. I mój nauczyciel, ja z nim byłem przez 3 lata. A jak przyjechałem do Polski, ja miałem jednego kociołka, który po jakimś czasie zaczął się rodzić pomysł, żeby robić taki zespół w Polsce, ściągnąć młodzieży, którzy lubią grać i mają pasję. Przekazać tą pasję, którego mojego nauczyciela mi przekazał.
No Adam tutaj akurat nie wspomniał, nie z Wielkiej Brytanii. To jest Wielka Brytania, Polska i hybryda, czyli nasz syn. Tutaj była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ my w ramach Humbershire, czyli naszego Centrum Kulturalno-Językowego, współpracowaliśmy między innymi z Fundacją Dom Marzeń. I właściwie dosyć mocno zaprzyjaźniliśmy się z prezesami, z małżeństwem, z państwem Katarzyną i Markiem Karczewskimi. I oni akurat byli na Wyspach tutaj Karaibskich i widzieli coś takiego. I jakoś tak wypłynęło to w trakcie rozmowy. Fajnie by było, żeby to było w Gdyni. Adam mówi, ale ja gram na takich instrumentach. Tak powstała pierwsza w Polsce orkiestra kotów karaibskich i ma już ponad 10 lat, mamy 10 wiszącą. W zeszłym roku świętowaliśmy 10-lecie.
To ile już osób się przewinęło przez zespół, bo podejrzewam, że to było sporo.
To znaczy, jeśli chodzi o zespół regularny, który się spotyka co tydzień, to jest dobre kilkaset, ale też robiliśmy warsztatów w różnych rodzajach, możemy teraz powiedzieć o tysiącach. Więc jak 10 lat temu był coś, który ludzie nie znali w ogóle, już jak jesteśmy gdzieś tam na byliśmy ostatnio na lotnisku, jak myśmy wylecieli na Karaibach, żeby tam grać i ktoś na ochronę mówił, że widział naszego syna grające na bulwarze i że super gramy. Także ludzie już kojarzą nas, instrumentów i o co chodzi z tym.
Też dzięki temu, że jakby ta orkiestra, te instrumenty ma bardzo bogatą tradycję, historię w ogóle w wielokulturowości. Znaczy my jesteśmy małżeństwem wielokulturowym, więc takie jest bardzo dla nas naturalne. Natomiast skąd pochodzą, to właśnie tam jest tygiel. Tak naprawdę tam jest wszystko, wszystkie narodowości i to funkcjonuje, muzyka ich łączy i my też mamy takie motto, taka idea nam przyświeca i dzięki temu też mogliśmy wspomóc te działania Urzędu Miasta Gdyni i UNICEF-u, ponieważ stworzyliśmy taki spory projekt Jesteśmy Tacy Sami i w szkołach prowadziliśmy różnego rodzaju warsztaty, między innymi właśnie też przy użyciu tych instrumentów. I tutaj się przewinęło to ponad 4000 uczniów gdyńskich.
Ale teraz wróćmy do Samuela. Odniosłeś duży sukces ostatnio. Co to był za występ? Gdzie?
To jest konkurs, można nawet powiedzieć, zjazd najlepszych graczy na świecie, kotów karaibskich. Zjazd na Trinidad i Tobago. No, głównie na Trinidad, dlatego że tam faktycznie jest występ. I to jest zjazd tych właśnie najlepszych, którzy dołączają do zespołów, które tam istnieją na co dzień i grają też poza tym konkursem. I wtedy jest to rywalizacja. Wiem, że w finale było 11 zespołów z najwyższej kategorii, z całego świata. Tak.
I w każdym zespołu ile osób?
Po około 120.
To był naprawdę zlot.
Tak. Tak, i to co jest ciekawe, zespół, w którym ja grałem, na finał musiał zrezygnować z 25 osób. Czyli było 150 osób, 25 nie mogło zagrać.
Ale to musiał być dźwięk.
Oj tak. Pamiętam, pierwszą próbę postawili mnie koło sekcji perkusyjnej. Nie słyszałem, po prostu niczego nie słyszałem, moje uszy padły po tej jednej próbie. Ale generalnie bardzo przyjemnie się grało codziennie. Można ten konkurs porównać do na przykład mundialu z piłki nożnej, tylko że właśnie kotły karaibskie. I też dzieje się to co rok, nie co 3 lata. I to jest właśnie takiego kalibru, to są najlepsi gracze na świecie, którzy próbują się dostać do tych zespołów i jak się dostają, to brzmienie 10 na 10, top klasa, nie ma niczego do porównania.
Zespół, który wygra około 500 000 złotych. Finał jest grany na stadionu, gdzie jest otoczony 30 tysięcy osób. Jest naprawdę taką atmosferę, samo dobrze mówił, tak jak piłki nożne. I jak są wyniki, czekamy do nocy, jakie są wyniki i jak dowiedzą się ci, którzy wygrają, jest taka impreza, jakby po prostu by Puchar Świata piłki nożnej. Jest naprawdę wyjątkowa atmosfera.
No i tobie się udało, to znaczy zespołowi, w którym grałeś?
Wygraliśmy. Jednak był remis pierwszego miejsca, 285 punktów, gdzie mój zespół, zespół, w którym grałem, BP Renegades, zajęli pierwsze miejsce wraz z Massey Trinidad All Stars, którzy naprawdę, naprawdę dobrze w tym roku grali, mieli naprawdę niesamowity performance na scenie. Ale był remis, myślę, że słuszny.
Oba zespoły mają własną taką specjalność, jak chodzi o utwór i wykonanie utworu na scenie. W tym roku zdecydowanie konkurencja była bliska, iż na trzecim miejscu, czyli naprawdę drugim, był Exodus, który tylko 2 punkty był za. A to naprawdę różnica jest mała, bardzo mała.
Co tobie dało, tobie jako muzykowi z Gdyni, grającemu na kotłach karaibskich, to zwycięstwo?
To było moje marzenie od dobrych 7 lat, co najmniej. Co najmniej 7 lat już o tym marzyłem, żeby tam zagrać właśnie w tym zespole, w którym zagrałem ostatecznie. I po prostu to, że mogłem tam być i to, że zagrałem w finale, ponieważ nie było to pewne, czy zagram, musiałem się najpierw dostać do tego zespołu i no, pokonać te 25 ludzi, którzy tam mieszkają i słyszą to na co dzień i tak dalej. I to, że po prostu mi się udało, to jest po prostu niesamowite uczucie. I w dodatku, że wygrałem, to spełniłem moje marzenie.
Jesteś pierwszym Polakiem, który pojechał na Trinidad i dostał się do zespołu, żeby grać na padramy. I jeszcze w zespole wygranym.
Tak, tak. I jest to 14 zwycięstwo dla zespołu. 13, przepraszam. Jest to 13 zwycięstwo dla zespołu, czyli oficjalnie ten zespół, w którym zagrałem, ma najwięcej zwycięstw ze wszystkich zespołów w historii tego konkursu.
No jest to imponujące. Czy w ogóle myślisz, że to się teraz przełoży, będą cię na przykład za rok zapraszać na to spotkanie, na ten zlot miłośników kotłów karaibskich?
Było dosyć sporo osób, które powiedziały, że by mnie z powrotem przyjęły za rok, ale to akurat mniej zależy od nich, a bardziej od nas w tym momencie, iż to nie jest tanie, żeby powiedzieć tak bardzo lekko i delikatnie, to nie jest tanie. Ale jeśli by się udało, to zdecydowanie tam chcę lecieć i znowu zagrać.
No rodzice chyba dumni.
To jest mało powiedziane. Znaczy generalnie sam pobyt na Trinidadzie, bo Samuel był bardzo mocno skupiony na graniu i tak naprawdę to się tylko dla niego liczyło. No my tutaj mogliśmy troszkę z boku popatrzeć i porozmawiać z dorosłymi, bo on właściwie był jedynym niepełnoletnim graczem w tym zespole, a to był zespół dorosłych. Oni mają sekcję juniorów. BP Renegades to jest zespół kalibru tych dużych. Też są jeszcze juniorzy i też są jeszcze zespoły kalibru średnie. Więc Samuel od razu po prostu trafił do dorosłych. Tak naprawdę ominął kilka szczebli. On dostał się na specjalne zaproszenie aranżera tego zespołu. Właśnie tutaj mówimy 7 lat temu, ponieważ 7 lat temu Samuel go poznał w Londynie, jak graliśmy Panoramę, bo w Londynie jest Notting Hill Carnival, czyli taka trochę mniejsza wersja karnawału trinidadzkiego. I tam on go poznał i Devon Stewart po prostu zaczął go obserwować. I jak miał Samuel 13 lat, osobiście go zaprosił, ale to też nie było gwarancją tego, czy zagra, bo musiał niestety udowodnić i pokonać pozostałe osoby. Więc jakby dla nas, my to wszystko jakby patrzyliśmy z boku i to było bardzo, bardzo ciekawe przeżycie, ponieważ Trinidad Tobago to jest kolebka kotów karaibskich. Oni są z tego niesamowicie dumni. Poza tym te instrumenty to nie są po prostu takie instrumenty. To jest ich głos walki o wolność. Mieliśmy okazję porozmawiać, poznać ludzi, którzy tak naprawdę byli prekursorami tego ruchu, bo to jest więcej niż tylko instrument. To jest właściwie ruch tak zwany slipanowy na świecie, który się też bardzo mocno tutaj rozwija w Stanach Zjednoczonych. Wielka Brytania, to już mój mąż wspomniał. Ten festiwal to jest jak mundial i tak naprawdę gdziekolwiek chodziliśmy, nie ukrywając, bardzo się różniliśmy od tubylców, chociażby kolorem skóry, więc zawsze gdzieś tam wzbudzaliśmy jakieś zainteresowanie, się pytali, co my tu robimy, więc mówimy, no nasz syn gra w BP Renegade. Tak naprawdę, to jest niesamowite. Czuliśmy się jak rodzice Lewandowskiego. I naprawdę, ponieważ tutaj było bardzo dużo ciekawych sytuacji i próby tego zespołu też są w takiej bardzo trudnej dzielnicy. My nie wiedzieliśmy o tym, ale się okazało, że to jest właściwie w epicentrum gangów i różnych innych ciekawych tutaj sytuacji. Natomiast ten ruch to jest właśnie po to, żeby wyciągnąć też tych ludzi, żeby zamiast walczyć na pistolety i broń palną, żeby wzięli pałeczki i zaczęli grać. Nam to bardzo jakby jest bliskie, ponieważ nasza orkiestra od samego początku właśnie też ma takie motto, żeby dać dzieciom radość, dać dzieciom tutaj cel w życiu. No więc tam byliśmy. Mieliśmy z jednej strony gangi, z drugiej strony mieliśmy wojsko, które pilnowało, żeby nic się nie stało. Naprzeciwko był sąd, a za chwilę obok szpital. Generalnie było tak, że myśmy się tylko musieli upewnić, żeby on był bezpieczny, my też. Ale jak się wszyscy dowiadywali, że on gra w BP Renegades, albo mieliśmy założoną koszulkę, to wszystkie drzwi były otwarte, również wśród tych gangów. Nawet mieliśmy taką sytuację w trakcie, jak były finały, czekaliśmy w tej przestrzeni, to się nazywa panjat, czyli miejsce prób, takie wielkie podwórze, czekaliśmy na wynik, czekało się w nocy, bo mniej więcej około pierwszej, drugiej nad ranem były wyniki. My poszliśmy do samochodu po coś, usłyszeliśmy strzały gdzieś tam w sąsiedniej ulicy i to było tylko takie, ok, pakujemy się, co mamy robić i osoby, które siedziały, czyli lokalni, szybko nam kazali, pokazali, którędy mamy przejść, żeby tutaj jak najszybciej wyjść z tego miejsca, które nie było bezpieczne. Więc jakby my, będąc częścią tego zespołu, nie tylko mieliśmy jakby radość z tego, że nasze dziecko no jednak naprawdę dużo osiągnęło, to była ciężka jego praca. Ja naprawdę podziwiam go. 6 godzin dziennie właściwie prawie każdego dnia musiał ćwiczyć. To jeszcze naprawdę, właściwie czuliśmy się bardzo bezpiecznie, wbrew pozorom, będąc częścią tego zespołu.
A w ogóle ile masz lat?
16, ale w tym roku kończę 17.
Czy myślisz o karierze muzyka w przyszłości? Czy to będzie właśnie taki fan i tylko hobby?
Nie, kariera. Oczywiście, że kariera. Jeszcze w dodatku jestem w szkole muzycznej. Drugiego stopnia już teraz. Drugi rok robię. Odkąd zacząłem grać na kotłach, co w sumie już prawie 12 lat temu, to zawsze chciałem po prostu to mieć jako karierę, robić to jako karierę, a nie tylko hobby. Dlatego, że jeśli to by była moja praca, to automatycznie już bym się cieszył z mojej pracy, dlatego, że to jest także hobby, pasja i wszystko. Więc jeśli by się udało, co teraz powoli się otwierają drzwi do różnych miejsc, ewentualnie różne koncerty i tak dalej, więc wszystko może się stać.
A na jakich instrumentach grasz w szkole muzycznej?
Na perkusji klasycznej, czyli na ksylofonie, marimbie, takich instrumentach.
Szkołę muzyczną pierwszego stopnia, czyli concertino, skończyłeś na gitarze.
Klasycznej.
Tak. I do tego jeszcze było pianino.
Które dalej mam, niestety.
Ach, kotły bardziej ciągną.
Tak, oczywiście.
Jeśli mogę dodać, bo myślę, że trzeba o tym wspomnieć. Samuel zarówno w szkole muzycznej pierwszego stopnia i w szkole muzycznej drugiego stopnia w Gdyni jest naprawdę bardzo dobrze przyjęty, ponieważ oni wiedzą, że jego miłością są kotły. Natomiast nie ma w Polsce jeszcze jakby kotłów karaibskich w kurikulum nauczania. Może Samuel będzie pierwszy, pracujemy nad tym. Więc oni wiedzą, że to jest jego miłość, to jest to, co tutaj jest. Wszystko inne to jest, bo musi.
Ale dostał się do szkoły muzycznej na podstawie swojego dorobku z kotłów karaibskich, bo on grał na egzamin wejściowy Pani Najmajny, na któryś tak, z kotłów.
Tak. No. Aranżacji Renegade Jit Samaru. Tak.
Też go bardzo mocno tu wspierali. W tej chwili Samuel jest w klasie u pana Polewskiego, właśnie na perkusyjnych instrumentach, który bardzo go wspiera w tej kwestii i bardzo się cieszymy, że Samuel właśnie może też u niego tutaj się uczyć, ponieważ no, poznaje też inne instrumenty, które mogą być bardzo fajnie potem wykorzystane w różnych kombinacjach. Myślę, że na pewno to jest no, takie też szczęście, że Samuel trafił na ludzi, którzy rozumieją jego jako muzyka, pomimo tego, że jakby no, nie są w stanie mu dać to, co najbardziej by chciał.
To tak na zakończenie jeszcze zapytam. Jedno marzenie występu na panoramie w Trinidadzie i Tobago już się spełniło, a jakie masz kolejne marzenie takie muzyczne?
Żeby znowu to zrobić. Także, tak szczerze. Znaczy, ja bym powiedział, że takie marzenie, które nie jest takim jednym wydarzeniem, to po prostu móc z tego żyć. Móc żyć z muzyki. Nie mieć tego tylko jako taki side job i ewentualnie mieć tam kilka może płatnych koncertów raz na jakiś czas. Ja chcę z tego żyć. I to jest moje marzenie. Żeby po prostu móc się skupić na tym. Dlatego, że wiesz, że Bóg mi dał taki talent i żeby go rozwijać, ja chcę mu to oddać, a nie skupiać się na czymś innym, co nie jest moją rolą, ja bym powiedział. Więc tak, po prostu żyć z muzyki.
Dziś w audycji Iwona Dębska rozmawiała o książce Ambulans jedzie na wieś śladami wędrownych wyrwi zębów Aleksandry Kozłowskiej. Było też o pierwszej w Polsce orkiestrze kotłów karaibskich Amber's Steel Band i sukcesie jego członka Samuela Molda na prestiżowym festiwalu Panorama w Trinidadzie i Tobago. Ale to nie koniec wieczoru. W drugiej godzinie audycji Kleka, czyli audycja redakcji Kaszubskiej, a o 22.30 radiowy poradnik medialny, na który zaprasza Daniel Wojciechowski. Życzę więc dobrego wieczoru. Marzena Bakowska.
Dobry wieczór. z kulturą.